Witam serdecznie, Michał Karnowski. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Witam gości. Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu w polityce.pl. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Arkadiusz Gołębiewski, reżyser, twórca festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Witam serdecznie. Józef Orzeł, Klub Ronina.
Dzień dobry.
I mecenas Marek Markiewicz, adwokat, wykładowca akademicki. Proszę Państwa, kampania wyborcza ruszyła już na całego. Można powiedzieć, że nie ma nic ważniejszego w polskiej polityce niż to starcie, chyba przede wszystkim pomiędzy Platformą i Prawem i Sprawiedliwością. Ta oś podziału wydaje się najważniejsza, a z tej mapy kampanijnej wybija się oczywiście Warszawa. Tutaj kandydaci dają z siebie wszystko. Spójrzmy, jak się prezentuje, co robi Rafał Trzaskowski.
Taki powinien być prezydent Warszawy.
Właśnie. Najlepiej to kitem od razu to zrobić, ale... Tak, Rafał, ma pan... Nie, że to ja nie mam, ale konkurenci mają mnóstwo kitu.
Obiecujemy 500 dodatkowych miejsc w żłobkach, 600 dodatkowych miejsc w przedszkolach. Będziemy budowali też nową infrastrukturę, szkołę na Kabatach. Wszyscy wiemy, że edukacja to sprawa dla nas niesłychanie istotna, dla naszych dzieci i wnuków. Czasami dzieje się tak, że wypada szyba, czasami dzieje się tak, że trzeba zmienić żarówki, wbić gwoździe albo naprawić armaturę. Proste tego typu naprawy nie są proste dla seniorów. Poznań był tutaj przykładem, dlatego że zorganizował tego typu pomoc. My chcielibyśmy iść śladem Poznania.
No cóż, proszę Państwa, dla Rafała Trzaskowskiego ta naprawa szyby też nie była prosta. Ale jeszcze Patryk Jaki, co robił w minionym tygodniu? Spójrzmy, posłuchajmy.
Władze Warszawy, które mają do dyspozycji 17-miliardowy budżet, 10 kilometrów. Stolica Bułgarii, 4-miliardowy budżet, prawie 35 kilometrów do 2020 roku, a do dzisiaj 27 kilometrów otworzyły, kilometrów metra. I proszę Państwa, jeszcze raz chcę to podkreślić, hasło naszej akcji, nie mówcie, że się nie da. Udowodnię ludziom z Platformy Obywatelskiej, że się da i jeszcze raz chcę powiedzieć, w tym miejscu powstanie linia metra. I od razu jak zostanę prezydentem miasta stołecznego Warszawy, przystąpię do projektowania i budowy trzeciej i czwartej linii metra.
Kto sobie w tym starciu radzi jak na razie lepiej? Kto ma większe szanse, żeby przekonać do siebie warszawiaków i tych, którzy są świeżymi warszawiakami, często nawet niezarejestrowanymi, bo o to też będzie szedł bój, prawda, żeby ludzie się do spisów, do list wyborczych dopisywali.
Jak to widzicie? Od kryteriów. Jeżeli ktoś lubi pedikiurzystę lokalnego w ośrodku dla starców, co proponował pan Trzaskowski, nie wiem na jakiej zasadzie, bo gdyby rynkowej, to on już by tam był w pedikiurzystę.
Nie, on proponował śrubokręty.
Nie, także pedykiurzystkę, bo to, że śrubokręt, to ja wiem, ale o to mi idzie. Czy nakazowym trybie ów pedykiurzysta by się pojawił, czy też miasto by miało pokrywać te koszty? Jeżeli tak, to w takim razie będzie to śmieszne, a budowa metra nie zainteresuje kogoś, kto ma Maybacha na przykład, czy Bentleya, to na pewno jest elektorat pana Trzaskowskiego. Natomiast gdy idzie o pana Jakiego, to mówię rzecz oczywiście. To miasto bez metra już niedługo stanie w godzinach szczytu i to jest podstawowa zupełnie rzecz. Ja na marginesie tylko chcę powiedzieć, że poznałem dzięki panu na jubileuszu telewizji w Polsce pana Jakiego, to chcę powiedzieć, że każdy, kto mówił, że to chłopak spod bloku, to nie ma rozumu. To jest bardzo rozsądny, trzeźwo myślący człowiek, który w krótkiej rozmowie opowiedział mi o tym, jak Warszawa ma wyglądać i szczerze mu życzę powodzenia.
Panie mecenasie... Ale w blokach też mieszkają rozsądnie.
Tak, i pan mecenas potwierdza słuszność strategii wyborczej Patryka Jakiego, bezpośrednie spotkanie stanie pod blokiem, tak. Nawet w deszczu, bo no. Rozumiem, że to jest przekonujące.
I chęć rozmowy
ale,
z każdym.
Ale gdyby stary. To było takie proste, to sztabowcy Jakiego mogliby spać spokojnie, a chyba nie mogą, bo być może jest tak, że nawet najlepsza kampania i nawet najlepsze argumenty nie przykryją tego podziału PiS kontra Platforma, tego podziału politycznego, estetycznego też dla części cywilizacyjnego. Marzena Nykiel.
To prawda i rzeczywiście część elektoratu, część wyborców była zorientowana tylko na Platformę, bez względu na to, jakiego kandydata wystawiłoby Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast widzimy, że ten elektorat i grupy wsparcia Platformy Obywatelskiej zaczynają słabnąć, gdy obserwują działania Rafała Trzaskowskiego, bo już nawet najbliżsi, najbardziej przychylne media Rafałowi Trzaskowskiemu wycofują się trochę z tego poparcia i już wiele tygodni temu, czy już jakiś czas temu dawały sygnały, że być może należałoby kandydata na Warszawę zmienić. zmienić.
Bo Rafał Trzaskowski... jest w ogóle możliwe? To wróciło w tym tygodniu, a to jest możliwe?
To wraca co tydzień od pewnego czasu i myślę, że był na to czas. W tej chwili być może jest już za późno. Pytanie chyba, to nawet nie jest kwestią kiedy, ale kto zamian? Kto w zamian za Rafała Trzaskowskiego? Nikogo takiego nie ma. Po prostu Platforma nie ma kadr takich, które byłyby wiarygodne, które byłyby w stanie jednak pociągnąć ludzi za sobą i dać wiarygodny plan. No, ale... Rafał Trzaskowski się skupia na szczegółach.
No, tak, tylko powtarzam, no, przy wszystkich słabościach jego kampanii on może wygrać. Tak. Hanna Gronkiewicz mogłaby w Warszawie być może Krowa wygrać.
Nikt nie mówi, wygrać. Że rozsądek Krowa? Decyduje o wszystko.
Nie, no to... Albo konie.
Ale nie dlatego, że może wygrać.
Ale Platforma, oczywiście.
Może wygrać nie dlatego, że jest dobry, tylko dlatego, że sieć układów wokół ratuszowych bardzo daleko rozprzestrzenionych jest tak silna, że ludzie będą chcieli utrzymać swoje wpływy, posady.
10 tysięcy ludzi zatrudnionych no w okolicach ratusza chociażby.
No ale to jest...
Plus rodziny, dziadkowie.
To nie ta grupa jest najistotniejsza przy urnie, chociaż ona na pewno pójdzie i na pewno będzie głosowała na pana Trzaskowskiego. Ale tak jak Michał mówi, w Warszawie jest duża przewaga ludzi, którzy jakoś tam się identyfikują z opozycją, szczególnie z Platformą Nowoczesną, także z lewactwem. I to tak jest, więc pytanie, czy ponieważ Trzaskowski jest pewnie najgorszym kandydatem Platformy, jakiego sobie można wymyśleć, to przynajmniej w wyborach dowiemy się, jaki jest twardy elektorat opozycji, jaki jest, PiSu. Natomiast różnica między Warszawą a terenem jest jeszcze jedna. Wczoraj z badań CBOS-u wynikło, że im większa frekwencja, tym większe poparcie dla PiSu. W Warszawie może być inaczej. Im większa frekwencja, to tych słoików, jeżeli słoiki wszystkie pójdą, to wtedy Trzaskowski ma większe szanse.
Tu wspomniał Józef, że sondaż...
Jeszcze jedno zdanie. Obserwatorzy wskazują, że jest duży pisowski nie, czy pro, możliwie pisowski elektorat w starych dzielnicach. I tam chodzi jaki?
To sondaż, zaraz Arkadiusz Gołębiewski.
Ja obserwując to, co się dzieje, mam poczucie, że zatrzymaliśmy się ciągle w miejscu i ta kampania stała się taka monotonna. Jedna strona wie, jak będzie, druga strona jak będzie. Oczywiście pan Jaki ciężko pracuje, spotkania indywidualne dają mu to przewagę, że głos do głosu jest coraz więcej, ale brakuje mi się, wydaje, wprowadzenia jakiejś takiej narracji, która zaktywizuje ten elektorat, który ciągle nie jest, myślę, uaktywniony. Boi się może na PiS zagłosować, nie chciałby na Platformę, może żeby być przez jakieś struktury lokalne.
Chce zmiany, tak, ale niekoniecznie pisowskie na razie.
Pisowskie. Myślę, że wprowadzenie teraz, pojawienie się na scenie politycznej ciekawej postaci, jakim jest pan Jakubiak, może to zdynamizować.
Jesteś Jan Śpiewak też.
Ja wiem, ale Jan, to jest jakby, to już, on funkcjonuje jakby w środowisku w tej Warszawie już tyle czasu i on tak naprawdę jest, ale i go nie ma. Uważam, że...
A komu będzie odbierał gdzie jest? Marek Jakubiak?
Myślę, że pan Marek Jakubiak właśnie będzie może zawalczyć o korwinowców, może właśnie o taki elektorat, który jest bardziej konserwatywny, ale nie do końca przekonany jest co do właśnie polityki PiSu. I co jest ważne, że pan Marek Jakubiak jest taką osobą przebojową, która pojawił się tak do końca, nie, tak trochę znienacka w swoim biznesie, potem w polityce, więc on jest taki trochę nieobliczalny i może i wszędzie się pojawi, odnosi sukces. Więc myślę, że pojawienie się jego taka lekkość wypowiedzi, podejściu do spraw gospodarczych, zdynamizowaniu, postawieniu tych ciężaru dyskusji właśnie na sprawy takie bardziej gospodarcze, przemawiania takiego do prostego gdzieś tam Kowalskiego może być czymś, co może trochę wpłynąć, że panowie, którzy teraz prowadzą tę kampanię, mogą też poszukać innego języka. I też może być, myślę, że pewnym takim wyzwaniem, że coś może się z tych kampanii, coś nowego pojawić, jakaś nowa wartość, niż tylko to zaklinanie rzeczywistości.
I pytanie jeszcze, Arku, na kogo pan Jakubiak wskaże w drugiej turze?
To myślę, że raczej jest to dosyć oczywiste, nasz oczywiste. Tak, wydaje mi się, że raczej nie będzie na pana Trzaskowskiego nie po drodze.
I co naprawdę myśli opozycja o konstytucji, którą tak często macha? Konstytucję i to się ujawni za chwilę.
Panie mecenasie, jest egzemplarz.
Zawsze mam ze sobą.
Zawsze
mam ze sobą. Powiada, że samorząd uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Jeżeli ja mam pokaz uczestniczenia we sprawowaniu władzy poprzez zaklejanie taśmą okna, to już wiem, jakie jest wyobrażenie władzy publicznej, a z drugiej strony o 17 miliardach, które dostaje Warszawa i powinna przekazać na metro. To są dwa różne sposoby. Ja słucham uważnie.
Się mikrofon się odpiął, nie wiem, czy to nam to nie zagadza. Ale pan jako doświadczony człowiek telewizyjny da radę.
Jeżeli przecież opowiadał pan premier, że samorząd województwa był przeciwko przekopowi koło Mierzei Wiślanej, proszę, prawda? Was. To ja rozumiem, że on namawia, że mnie nie dawał swoich pieniędzy na to, co jest ogólnokrajowym przedsięwzięciem i już nie będę w żaden sposób popierał samorządu województwa z tamtego terenu. Pytanie bowiem, które ciągle się pojawia, to jest pytanie o władzę. Prawda?
Dobrze.
Jak my rozumiemy
to ja
władzę
stawiam,
i cele,
to trochę, panie mecenasie,
służy.
To widzimy, jak kto rozumie władzę, o czym chce rozmawiać. Przypomnę, Platforma Obywatelska, tysiące plakatów. Moim zdaniem pytanie o koszt tej kampanii jest jednym z najciekawszych pytań, bo jechałem ostatnio trasą, tak się złożyło, Olsztyn, Lublin, po drodze gdzieś tam w międzyczasie był Koszalin, Warszawa. Słuchajcie, tak bogatej kampanii to ja nie widziałem. Moim zdaniem to są miliony, gigantyczne upusty dane przez firmy PR-owe i to nam trochę pokazuje, jak będzie wyglądała kampania parlamentarna, na ile będzie mogła liczyć Platforma Obywatelska.
Ale jak będzie taka głupia jak to...
Dobrze. To... I proszę państwa, odpowiedź PiS-u już wiemy. Dzisiaj dosłownie już w ciągu kilku godzin poznamy szczegóły tej kampanii. To jest odpowiedź Platformy Obywatelskiej, że owszem, wzięliśmy te pieniądze, PiS odebrał pieniądze złodziejom i dał je dzieciom. Czy to starcie, na te plakaty, której ze stron da wyraźne zwycięstwo?
Podział w Polsce jest tak głęboki, że nic, co obie strony zrobią w kampanii tego podziału, nie usunie, nie zmniejszy. Więc naprawdę w dużych miastach i w sejmikach wojewódzkich to jest starcie dwóch partii.
Ale tylko to jest trochę ucieczka od pytania, czy Prawo i Sprawiedliwość dobrze zrobiło, że na tę kampanię odpowiedziało, czy odpowie swoimi billboardami, bo niektórzy mówią, weszliście w ich opowieść, gracie według ich reguł.
Odpowiedź jest szalenie prosta. Wystarczy wejść do internetu i zobaczyć, jak internauci zareagowali na te billboardy Platformy. Po prostu PiS wszedł w ten tryb myślenia, reakcji internautów. Czyli dość taki prosty...
Ale Marzena Nykiel wie doskonale, że różne są głosy w internecie i to te internety są też różne, tak? Jedni się śmieją
oczywiście
z jednego, drudzy
jest
z drugiego.
Bardzo
czy ktoś tutaj wygra to starcie na billboardy? Czy ktoś jest bardziej przekonujący?
Zacznijmy od tego, że cała kampania Platformy Obywatelskiej, ta billboardowa, jest kompletnie irracjonalna. Jest najzwyczajniej głupia, bo partia, która ma na sumieniu tak potężne afery i nie ma chyba Polaka, który by o tym nie wiedział, bo jednak to zbyt wiele się o tym mówi przez ostatnie 3 lata i zbyt wiele rzeczy wychodzi na jaw ludzkich krzywd, żeby dało się to ukryć. Więc partia, która ma na sumieniu tak potężne przekręty, wychodzi z kampanią billboardową i mówi, że PiS zabrał, podczas gdy codzienne doświadczenie ludzkie wskazuje na coś zupełnie innego. No właśnie 500+ są jednak realne pieniądze otrzymane od rządu. Ta kampania jest po prostu głupia, natomiast odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości. Odpowiedź w tej samej jakby szacie graficznej, ta sama narracja, myślę, że znacznie osłabi tamtą kampanię, bo w opinii publicznej w pewnym momencie ten przekaz się wymiesza i jednak będzie się przekaz ten prawdziwy, ten, który w tej chwili jest nałożony przez PiS na ten pierwotny przekaz Platformy, jednak wygra.
To wygląda trochę jak taki... Bo jest do pamięci, bo tak jest jak prawdziwy. Ja pamiętam, tak. Kto mi mikrofon poprawił, będę wieki pamiętał. Tak pan premier w Sandomierzu odwołał się do bardzo prostych chwytów. To źle, że jest 500+, to źle, że jest 300+. Zaczynają się schody, kiedy pyta, czy to źle, że odkupiliśmy Stocznię Gdańską, czy kupiliśmy bank. Bo już niektórzy sobie nie przypominają, a to trzeba właśnie wyraźnie pokazywać. Także tłumaczyć, jaka jest różnica między państwem a państwem. Ja rozmawiałem z bardzo mądrym człowiekiem niedawno i mówię, jak sędziowie mogą, orzekając w imieniu państwa, jechać za granicę, narzekać na państwo i wracać z powrotem, orzekać w imieniu imieniu państwa. A mądry człowiek mówi, oni jadą protestować przeciwko rządowi. Ja mówię, to niech sobie na plecach napiszą, że protestują przeciwko rządowi, atakując państwo, bo państwo jest jednak wartością zbiorową.
Zgoda, ale skoro o pamięci, to pamiętajmy też kampanię, z której wielu się śmiało, może nawet niektórzy z nas, kampanię 2007 roku, kampanię Platformy obiecującą cud gospodarczy. I okazała się niestety dla Polski skuteczna. Arkadiusz Gołębiewski.
Myślę, że prześciganie się w hasłach już nie robię ciągle wrażenia. Ja
ale to na ludzi może działać, jak ktoś mówi, słuchajcie,
ja uważam,
PiS ukradł miliony.
No może pogłębianie tego, znaczy ten spogłębianie, wykopywanie jeszcze większego tego rowu między polskim społeczeństwem jest trochę skuteczne, ponieważ rzeczywiście się przenosi na inne dziedziny. Ja organizując festiwal swój Niepokornych, Niezłomnych, Wyklętych, widzę, w jaki sposób z roku na rok jest coraz trudniej zaprosić na festiwal właśnie szersze środowisko. Koniecznie jest próba zapchnięcia nas do jakiegoś jednego narożnika. My. I nie możemy tego pozwolić. I wchodząc w takie buty właśnie w takiej kampanii oni, my, ciągle zamykamy i dajemy się wciągnąć. Uważam, że tego, co nam potrzeba, a obserwuję to, jeżdżąc po Polsce często powiatowej, robiąc retrospektywę festiwalu, jak Polska jest wyjałowiona z lokalnych liderów. I to jest absolutnie potrzeba zainwestowania w liderów, rozwijania ludzi, którzy mają z pasją, z konserwatywnym myśleniem, podania im ręki, żeby organizowali, budowali instytucje, organizowali, żeby dać im szansę. I oni po prostu przetrzymają to wszystko, bo jeśli będziemy tylko ograniczać nasze dyskusje właśnie do mostu, do drogi, no to ciągle to będzie taka od kampanii do kampanii. A ludzie oczekują merytorycznych rozmów i takiego poczucia się ciągle odbudowano jakąś pewną wspólnotą. I uważam, że jeśli odbudujemy wspólnotę, to jedne, drugie wybory zupełnie będziemy na czymś innym budować. Ale jesteśmy ciągle, patrzymy z perspektywy odniesienia o co Warszawa powie, co centrala powie wokół partii. A tu po prostu chodzi o to, żeby oddolnie te najróżniejsze środowiska były środowiskami właśnie obywatelskimi, tworzyły lokalne inicjatywy, ważne rzeczy, które będą się nawzajem wspierać. A niestety dobra zmiana dzisiaj wyssała wielu liderów i dzisiaj potrzeba ludzi, którzy nie tylko są ideowi, ale również są profesjonalni w swoim działaniu i tę pomoc to trzeba wspierać
i o tym kampanii mówić. Konstytucją w opozycję. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. To jest zasada, o którą trzeba walczyć, która uczestniczy w sprawowaniu części władzy publicznej. Jeżeli my nie odbudujemy takiego myślenia o państwie, że konstytucja, tak, że jest jedna władza publiczna, podzielona na państwową i publiczną, że jest zasada decentralizacji państwa, że mamy wspólnotę samorządową, to wtedy, owszem, można powiedzieć tak, że konstytucja jest ciekawa, ma dziury swoje, ale wieszanie koszulek z konstytucją powinno być afirmacją tych zasad, o których tu mówimy, a nie kontestacją jakichś praktyk.
A jeśli można wrócić do tego, Michał, twojego pytania, czy ta kampania jest skuteczna i czy jest sensowna i czy odpowiadanie przez PiS jest sensowne, to wejdźmy po prostu w tekst, który dała nam Platforma, w tekst, który dała część internautów i PiS. Platforma mówi: PiS zabrał, ukradł tam miliony, a naprawdę dał sobie 1 milion na premię i zwrócił w dodatku, a coś tam nie jest wykonane. Czyli to jest tekst antypisowski, tworzący tylko podział. My, opozycja kontra władza, niech się naród zdecyduje, po której stronie jest. A co PiS mówi? Istnieje związek pomiędzy władzą państwową a narodem w postaci tego. Co prawda wzięliśmy 1 milion, ale wyście zabrali, ukradli, zmarnotrawiliście 250 miliardów, ale myśmy wzięli 1 milion, który oddaliśmy, ale z tego miliona zrobiliśmy 27 miliardów złotych, które daliśmy dzieciom.
To jest dobra puenta tego wątku. Proszę państwa, reforma sądownictwa wyraźnie przyspiesza. Panie mecenasie, proszę już szykować konstytucję. Chyba mam poczucie, że wszyscy trochę mamy dość tego tematu, ale jeszcze może, nie wiem, czy po raz ostatni, ale spróbujmy się z tym zmierzyć. W tym tygodniu ważnym wydarzeniem było też skierowanie przez Ministerstwo Sprawiedliwości wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tych przepisów, które zawiesił Sąd Najwyższy. Proponuję, spójrzmy, zobaczmy, co się w tej sprawie reformy sądownictwa działo w tym tygodniu.
tej sprawie Sąd Najwyższy niestety stał się sądem we własnej sprawie, stąd taka reakcja prokuratora generalnego.
Uważam, że wywiązywałem się co najmniej dobrze, jeżeli nawet nie bardzo dobrze, ze swoich obowiązków i w tym zakresie nikt żadnych uwag nie miał, więc jedynym motywem była moim zdaniem motywacja polityczna.
To nie będzie szybka praca, bo nie może być szybka praca. Tutaj szczególnie wtedy, kiedy omawiamy praktycznie całe życie człowieka, prawda, czy życie zawodowe.
My nie możemy godzić się na stan niepewności w obszarze pociągania do odpowiedzialności sędziów i prokuratorów, którzy dopuszczają się, zdarza niestety, poważnych nadużyć.
To już jest ostatni akord tego koncertu, którym była reforma wymiaru sprawiedliwości. Już za chwilę będziemy mieli domkniętą reformę?
No powinien być to ostatni akord, choć widzimy w tej chwili, jak występują silne naciski na pana prezydenta, żeby z kandydatów wyłonionych nie przyjmował takich czy takich. Natomiast bardzo ciekawa jest jeszcze jedna tutaj taka właściwość, która się pojawiła od pewnego czasu. Wcześniej organizacje prawnicze różnego rodzaju bojkotowały składanie, w ogóle zainteresowanie prawników wejściem do KRS-u i w ogóle obsadzeniem różnych innych stanowisk. Wręcz był taki nacisk na tych, którzy chcieliby złożyć tam aplikację, że zostaną wykluczeni ze środowiska, że to jest coś niewłaściwego. Natomiast od pewnego czasu te środowiska zmieniły strategię i co rusz pojawiają się ludzie, którzy byli przeciwni reformie sądownictwa jako kandydaci do KRS-u albo do Izby Dyscyplinarnej. Wczoraj na portalu W Polityce pisaliśmy na przykład o sędzim Borowieckim, który rozsyła wewnątrz sądu antyrządowe materiały, podburzając rząd, a jest kandydatem do KRS-u. Więc coś tutaj się zaczyna zmieniać. Do Sądu Najwyższego, przepraszam. I pojawia się tutaj taka jakby próba wzięcia tych stanowisk przez ludzi, którzy z rządem walczą, z tą reformą walczą.
Czyli jakby mówią, wchodzimy w procedurę wyłaniania nowych sędziów Sądu Najwyższego, też Izby Dyscyplinarnej, w tym przez Krajową Radę Sądownictwa, po to, żeby potem to paraliżować.
Ale to znaczy, że już wiedzą, że to się stanie, że ten proces zmiany Sądu Najwyższego się dokona. To bardzo dobra wiadomość.
A bo już rzecznik powiedział, że pani prezes była, może opuścić pomieszczenie, kiedy pan prezydent powoła nowego prezesa.
No właśnie, ale skąd
111?
Ta wypowiedź pana rzecznika Sądu Najwyższego
z tego,
w sprawie pani Gersdorf?
A z tego, co już mówiliśmy, że jak do tej pory plotką tylko było, że pan prezydent nie miał komu powierzyć stanowiska prezesa Sądu Najwyższego wobec bojkotu. Ja będę to pamiętał bardzo długo. Jeżeli teraz Krajowa Rada wybierze kandydatów i prezydent powoła ich na sędziów Sądu Najwyższego, to może powołać w trybie właśnie takim artykułu 111 pierwszego prezesa i oby to była pani sędzia Manowska, o której tajemniczo milczą wszyscy, a która jest kryształem, diamentem na firmamencie.
A to pana opinia, panie Mecenasie, się rozumie?
Nie, proszę pójść do biblioteki, przeczytać komentarze prawa cywilnego, czy są lepsze. Proszę bardzo. Jest to sędzia sądu apelacyjnego. Na kim uczą się aplikanci? Dlaczego nikt nie powie, że spośród kandydatów, choćby ta pani profesor jest kandydatem, który powinien dawno być już w Sądzie Najwyższym, a pytanie jest, dlaczego nie jest? I jeżeli będzie powołana, a prezydent zechce powołać ją na pierwszego prezesa, to ten etap się skończy. Natomiast nigdy nie skończy się uwiąd wiary w sądownictwo, który zafundowali sędziowie do tej pory, pokazując, że oni są samodzielną, od nikogo niezależną władzą, nie będącą częścią władzy publicznej, bo tu się zdarzył dramat zupełnie, bo nikt nie wie ostatecznie, na ile ufać sądownictwu, na ile sędzia, który orzeka w mojej sprawie, za chwilę ze świeczką nie pójdzie manifestować
gdzieś tam. To jest, panie mecenasie i szanowni widzowie, dla mnie rzecz najbardziej przerażająca. To znaczy ja w ostatnich miesiącach zobaczyłem rozgrzanych politycznie sędziów, rozgrzanych do czerwoności i przypominam sobie bardzo wiele dziwnych wyroków, które wokół widziałem, także politycznych, których różni ludzie doświadczali. No i mam takie podejrzenie, że dzieje się nieprawość w wielu miejscach.
Dzieje się, bo strukturalnie sprawa przysknie. Nawet jak proroczo powiedziała pani profesor Łętowska. Ale spustoszenie to będzie długie lata trzeba
uzyskać. Ja się nie zgadzam z tym, że to jest koniec. Dlatego, że być może skończy się sprawa polityczno-instytucjonalna. PiS-owi uda się zmienić kształt personalny, trochę ustawowy tych sądów, ale w tych sądach będą ci sami sędziowie. Zanim cokolwiek się zmieni, ludzie nie zobaczą zmiany dla siebie w sądach, gdzie miliony ludzi chodzą, bo mamy zastraszającą liczbę w ogóle spraw sądowych. I krótko mówiąc, przed PiS-em, a dokładnie przed panem ministrem Ziobro, stoi druga część reformy sądów. Co zrobić, żeby w sądach było szybciej, uczciwiej, przejrzyście?
No, uczciwiej to będzie, bo chociażby będzie Izba Dyscyplinarna. Będzie można ocenić
dla wszystkich zawodów.
Ile lat to będzie trwało, zanim to wywrze wpływ na to, co się dzieje w sądach?
Mieliśmy w tym tygodniu też sprawę notariuszy, panie mecenasie. Mieliśmy notariuszy, lichwa, okradanie ludzi z mieszkań. Nie. I co i dalej mogą ci ludzie wykonywać swój zawód?
Prosty przepis w ustawie o notariacie, który mówi, że czynność już w największym skrócie nie może szkodzić osobom trzecim. I teraz ja mam taką sprawę, na którą sąd okręgowy WIX powiedział, a to nie jest żaden problem. Sprzedaż dwupiętrowego domu z żoną, dwiema córkami rozwiedzionymi za 50 tysięcy złotych, to się mieści absolutnie w porządku. Najgorzej, że sąd to przyklepał. Zobaczymy, co kasacja
na ten temat. Ja wierzę, że pan prezydent podejmie roztropną decyzję, ponieważ jest bardzo osoba taka wrażliwa, jego kampania, którą spędził właśnie w Polsce powiatowej blisko ludzi, doskonale wie, jakich zmian potrzeba. I jak patrzę na tę reformę i widzę, że może dokonać się coś, co rzeczywiście jest, szczególnie w sądach w Polsce powiatowej, widać, jak jest konieczna zmiana. Jak konieczna jest zmiana rzeczywiście, żeby te układy lokalne, które są właśnie takie mocno jeszcze z lat 90., żeby to gdzieś rozbić. Bo to nie tylko są sędziowie, to jest pewna elita, która żyje wspaniale z prasą, to firmy ochroniarskie, to wszyscy gdzieś pracują i to nie jest tylko jeden sędzia, tylko nawzajem się wzmacniają. Przykładem takim może być, wczoraj sobie przypomniałem o Stanisławie Adamczyku. Jeśli ktoś przy internecie, Stanisław Adamczyk Ciechanów, osoba 97-letnia w Ciechanowie, on już nie żyje, 4 lata temu został traktowany przez kilka lat, bo demonstrował pod Sejmem, pod sądem przeciwko niesprawiedliwemu wyrokowi i tak dalej. Człowiek, który przeszedł więzienia stalinowskie, internowany, na Wiławie worków wyprowadzany, na spacerniak, osoba absolutnie nieskazitelna, wychował pięknie. W pewnym momencie pękło coś w nim, że w tych sądami sąd, który go skazał nieprawnie, jego z taką postawą, co było. I on postanowił sobie, że do końca będzie miał siłę, będzie manifestował.
Ale on protestował przeciwko któremu wyrokowi? Czy przeciwko czemu?
Protestował przeciwko wyrokowi, że nazwał jednego tam z byłych działaczy Solidarności ubekiem, ten napuścił na niego osobę.
Został skazany w procesie cywilnym.
Nie odebrał wezwania, bo stara osoba i zaocznie go skazano tam na jakieś dokładne. On przychodził. W tym czasie zaczął się proces ubeka, krwawego Mańka. I w momencie, kiedy on protestował właśnie za skazanie tego krwawego Mańka, który nam głównie na północnym Mazowszu sławił się tym okrutnymi jakby czynami, okazało się, że policja systematycznie, straż sądu go prześladowali, aresztowali do tego stopnia, że go skuli w kajdankę, wrzucili go do policyjnego samochodu, zawieźli do zakładu psychiatrycznego. Czyli to pokazuje nam, jak 3-4 lata temu te sądy funkcjonowały. I to jest, uważam, że teraz takich przypadków jest mnóstwo i społeczeństwo wie, że w tych lokalnych społecznościach dalej, trzeba coś zmienić. Ale sama ustawa, to jest to, co mówiłeś, Józefie, jest początkiem tego do szerszego procesu jakby tej naprawy.
Polemicznie, dlatego że sądy działają od góry, nie od dołu. Dlatego sędziowie, którzy wydają w pierwszej instancji, oni się orientują na tak zwany uchył w drugiej instancji. To wyznacza ich kryteria. Jeżeli te kryteria w instancjach odwoławczych się zmienią albo będą wyraźnie czytelne, to zmiana
innymi
będzie huraganowa.
Innymi
bardzo
słowy,
szybko.
Ta reforma może narzucić pewne standardy, które dotrą na dół i zmienią.
I na to często sędziowie, powiedzmy sobie jasno, na to czekają. Oni czasami są bezbronni, bo jeżeli będzie miał 5 uchyłów wyroku, co do którego będzie przekonany, to przekreśla jego karierę zawodową. Często te uchyły są bez sensu. Natomiast w Ciechanowie, mogę powiedzieć, jest jeszcze, ja poznałem, przyglądałem się pracy sędziego, który w wieku niewiele młodszy ode mnie, jest sędzią Sądu Rejonowego i takich jest bardzo wielu, którzy już dawno powinni być dużo, dużo wyżej.
Marzena
ale
Nykiel,
to także jest element
Marzena
reformy,
Nykiel kończy ten wątek. Jeszcze mam jeden ważny temat.
Pamiętam jeszcze o tym, że jednak cały system edukacji i wychowania nowych sędziów, to też jest proces, który trwa latami i pewne zasady przenoszą się z pokolenia na pokolenie, więc jeśli chodzi o kwestie formalne, to rzeczywiście jest to ostatni akord, ale on będzie rezonował jeszcze przez wiele lat, dopóki troszeczkę nie zmieni się mentalność.
A moja teza jest taka, że to trochę tak jak w Trybunale Konstytucyjnym. Jakie tam szły manifestacje, jak tam miało się strasznie dziać. Jest spokojnie, pani prezes Przyłębska prowadzi to jak trzeba. Mam poczucie, że temat się skończył.
A sędzia Manowska jest szefem Szkoły Krajowej Sądownictwa. Panie, no i żeby jeszcze było jasne, nigdy się z nią nie spotkałem, rozmawiałem tylko minutę przez telefon.
Proszę państwa, proszę bardzo z dużym smutkiem, też takim chyba zażenowaniem przyjęliśmy wyrok niemieckiego sądu, tam kolejna instancja odwoławcza, który stwierdził, że niemiecka telewizja publiczna ZDF nie musi przepraszać za sformułowanie polskie obozy śmierci. Ta decyzja została podjęta przez niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości, według którego to jest kwestia wolności słowa. Posłuchajmy, zobaczmy fragmentu materiału w tej sprawie.
Niemiecka telewizja ZDF nie musi przepraszać za użycie kłamliwego określenia polskie obozy zagłady. Tak zdecydował niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości.
Paranoja. Jestem sfrustrowany. No, usiłują fałszować polską historię. Będziemy dalej walczyć o słuszność prawdy i o prawdę.
Niepojęte. I chyba dużo nam mówi, jak bardzo świadomym działaniem jest przypisywanie państwu polskiemu, Polakom, różnym strukturom też naszego oporu, współsprawstwa niemieckich państwowych zbrodni. Oni chyba robią to świadomie. Ten wyrok to potwierdza.
Świadomie, planowo, celowo i od kilkudziesięciu lat. My dopiero od kilku lat weszliśmy.
Zrozumieliśmy, co się dzieje.
Coś, co oni z nami robią. Ale chcę powiedzieć, że ten wyrok i następny po nim, który będzie w Trybunale Sprawiedliwości Unii, który na przykład według profesora Mariana Ryby, którego dzisiaj cytujecie, raczej będzie taki, że odpuści sądowi konstytucyjnemu niemieckiemu i się nie będzie w to wtrącał, stawia kwestię już najbardziej poważną, jaka w ogóle jest. Jakie jest nasze miejsce w Unii, nawet nie tylko Polski, ale tych krajów nowych, peryferyjnych, czy tam kolonizowanych przez to centrum, nawet kiedy mamy absolutną rację, kiedy nie można temu zaprzeczyć, kiedy to jest nasz interes narodowy, czy ponad nawet państwowy, wygląda na to, że albo uda nam się tą Unię zmienić, albo kiedyś będziemy musieli sobie postawić pytanie, czy warto w niej być.
To bardzo mocne i zaraz będziemy słyszeli, że wzywa pan do polexitu.
Nie, nie wzywam akurat, ale chcę powiedzieć tak, każde państwo powinno cały czas oceniać własną politykę.
Nie trzeba z obu wzywać, stron, żeby sama siebie ratowała. Tego nikt nie powtarza, a przecież dokonuje często samobójczych gestów. Na co zwrócił uwagę wicepremier Włoch wczoraj, prawda, nie rozstrzygając pewnych spraw, liczy na lojalność członków. Nie traktuje jako ważnego spoiwa, jakim jest prawo poszczególnych krajów i tak dalej.
Ten ani swojego, też, ani Marku, ani swojego.
Ani swojego, no to jest oczywiste.
Trybunał Konstytucyjny niemiecki złamał prawo unijne.
Tak. W dodatku to zresztą pokazuje, jakie znaczenie ma wyrok wyższego sądu. On jest w zasadzie z palca wysysany na obu. To nie jest taka prosta wykładnia oczywiście prawa, które jest napisane. Może być tak, może być tak. Istota tego wyroku polega na tym, że sąd sobie zdefiniował granice wolności słowa, uznał, że jakieś tam przeprosiny były, bo tak to były. Było w rzeczywistości. A pominanie się o głębsze przeprosiny to jest żądanie przypisania sobie odpowiedzialności.
Tak, ale też, panie mecenasie, ale też i szanowni goście, mówimy o sprawie, w której państwo niemieckie wewnętrznym swoim działaniu jest bardzo wrażliwe i rozumie niuanse, i rozumie, że 8-8 to jest haha, czyli pozdrowienie hitlerowskie. Naprawdę rozumieją, nie są idiotami i wiedzą, co to znaczy przypisanie...
Wiedzą, kiedy urodziny.
Tak, wiedzą.
No właśnie, panowie tu zwracają uwagę na aspekt prawny. Ja bym zwróciła na ten aspekt polityczny. No. Chodzi o to, że jakby telewizja, która sieje nieprawdę na
państwowa niemiecka telewizja,
która sieje nieprawdę na temat Polski, przepraszać nie musi wbrew wyrokom sądowym i nikt nie ma na nią wpływu. A przecież wiemy dobrze, jak bardzo podatni na wpływy są dziennikarze publicznej telewizji, bo przypomnijmy sobie, wczoraj pisaliśmy u nas na portalu W Polityce na przykład o tym, jakie były naciski na dziennikarzy, którzy chcieli relacjonować protest antyislamskiej Pegidy i nie wolno było...
W Niemczech.
Druga sprawa, pamiętamy Sylwestra, jak długo informacja o tych napadach na kobiety przez imigrantów, tak to nazwijmy szeroko, była ukrywana przez media. To znaczy, że był jakiś nacisk polityczny w tej sytuacji.
Pamiętam wizytę dziennikarza z Niemiec, który coś tam rozmawialiśmy, on jakiś pisał taki, nie wiem, quasi reportaż o Polsce i po jakimś czasie jakby wrócił i opowiadał, że dostał niezłą burę z centrali za to, że on tutaj nie rozumie powagi sytuacji w Polsce i ten obraz, jaki się wyłaniał z jego reportażu, był zbyt łagodny, zbyt zniuansowany.
Za tym się kryje poszanowanie fundamentalnej zasady Unii, czyli zakazu dyskryminacji. Proszę pamiętać, że to jest zakaz z naszej konstytucji, także dla jej zwolenników, że konstytucja zakazuje dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu. To ja pytam, dlaczego nasz kornik jest gorzej traktowany niż bawarski?
To zgoda.
Dlaczego faszyści tam inaczej od narodowców tutaj?
Bo
to jest fundamentalne pytanie.
Nykiel przejmuje głos. Marzena Nykiel i Arkadiusz Gołębieski zaraz będzie...
A oddaję głos, tylko powiem jedno zdanie. Naciski, czyli to jest decyzja polityczna, że Polacy mają być współwinni, mają być obciążeni grzechami popełnionymi przez Niemcy. Natomiast tu się pojawia jeszcze jeden element. My musimy naprawdę bardzo mocno walczyć o swoje i o swoją wersję historii, która była dotąd kompletnie przemilczana. I musimy zrobić wszystko, żeby ten przekaz Polski poszedł w świat. Jak na razie niewiele zrobiliśmy w tej kwestii. Naprawdę musimy wszystkimi siłami to zrobić i
poruszać instytucje, które są do tego. To ładnie brzmi, tylko jak próbujemy to przebić na konkret, to nie jest to takie proste, ponieważ władza tamtej strony, tej strony niechętnej Polsce, niechętnej tym wartościom, które w tej chwili w Polsce jakoś na chwilę, można powiedzieć, są na górze, jest potężna i nie jest tylko władzą państwową. Jest władzą w Hollywood, jest władzą w mediach, jest władzą wszędzie.
Szukajmy w takim razie takich sposobów, które byłyby skuteczne, bo jeżeli wycofujemy
Jest nawet władzą na Twitterze, gdzie się cenzuruje po prostu.
Dobrze, ale pojawia się bardzo dużo dobrych głosów pojedynczych internautów albo prywatnych ludzi, którzy robią filmy, którzy produkują jakieś materiały mające opowiadać o Polsce. Wykorzystajmy ich, idźmy trochę na tej fali, bo nie może być tak, że...
Arkadiusz Gołębieski.
Czy powiem tak, że rzeczywiście nie powinniśmy się dziwić, że tak dzieje się, jak się dzieje. Oczywiście jest nam przykro i się ciągle dziwimy się, że jak w takim kraju z taką demokracją jak Niemcy po prostu dzieją się takie rzeczy. No ale powinniśmy się
trochę
być przyzwyczajeni już do tego, że to jest powtarzalne, pewne robią co chcą, pewne skrupulatnie, systematycznie realizują swoją taką politykę, którą mają na wielu płaszczyznach. I myślę, że ciągle w Polsce mamy te dysproporcje między narzekaniem i użalaniem się, a do czynnym działaniem. I to jest po prostu rzeczywiście, że trzeba
to co pracować. Byś zrobił, żeby Niemcy nie robią, używali
Niemcy to, co my zaczynamy
haniebnego sformułowania o polskich obozach, które
tak nazywające się ładnie. Ten soft power od 80, jak Michał Łoszewski pisze w swoim książce Nowe i w swoich badaniach, od 82 roku. U nas dopiero zaczęło się to wraz z uruchomieniem Muzeum Powstania Warszawskiego. My dopiero zaczynamy, uczymy się, jak opowiadać tymi miękkimi sposobami ten lobbying i promowanie własnej wersji słusznej historii. I uważam, że po prostu wejście w mocną popkulturę to jest sukcesem. I powiedzmy Dywizjon 303, walka
popkultury,
ten duży i tak dalej, to są popkultury zachodu. Musimy ją robić. No niestety na razie
musimy to robić. To jest błęda tego spotkania. Bardzo Państwu dziękuję za to, że jesteście z nami. Dziękuję też stacjom, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Radio Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Via w Rzeszowie. Bardzo dziękuję gościom. Marzena Nykiel, Arkadiusz Gołębiewski, Józef Orzeł, dziękuję. Marek Markiewicz, Michał Karnowski. Dziękujemy. Do zobaczenia.